dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet w czasie wakacji. Alfabet na wakacjach również odpoczywa w pięknej przyrodzie, przeżywając przygody. No takie właśnie książki będziemy proponować w lipcu i w sierpniu. Ale tradycyjnie od 10 lat przyglądamy się też temu, co dzieje się w Rabce. Już za kilka dni startuje 10. Festiwal Literatury dla Dzieci, Rabka Festiwal. 10. jubileuszowy, więc będą świetni goście. Kto przyjedzie do Rabki? No właśnie o tym między innymi będę dzisiaj mówić w Alfabecie. Pierwszy z gości to ktoś z daleka, więc połączymy się z nim telefonicznie i opowie, z jaką książką przyjedzie na spotkanie z polskimi dziećmi. Już za chwilę w Alfabecie Martin Widmark, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. 10. jubileuszowy Festiwal Literatury dla Dzieci w Rabce to jest zobowiązujące, więc będzie wielu ciekawych autorów, wielu ciekawych ilustratorów, będą fantastyczne warsztaty i będzie jeden gość ze Szwecji. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że to Martin Widmark przyjechał na pierwszy festiwal rabczański, kiedy nie było właściwie wiadomo, czy ten festiwal się odbędzie, i to on zmobilizował organizatorów, żeby ten festiwal w ogóle się rozpoczął. I to jego pierwsze spotkanie z polskimi dziećmi było fantastyczne. Padał deszcz, było zimno, przyszły tłumy dzieci, ciekawe, co ma do opowiedzenia autor ich ukochanej serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, wydawanej przez wydawnictwo Zakamarki. Ale tym razem Martin Widmark przyjeżdża z jeszcze jedną propozycją, i propozycją również rozmowy na bardzo trudny i bardzo aktualny temat, czyli będziemy mówić o sztucznej inteligencji, a jego książka nosi zagadkowy tytuł Dinks. Posłuchajmy, kto to jest ten Dinks, o czym opowiada jego nowa książka i czego spodziewa się Martin Widmark po wizycie w Rabce, jak wspomina tę poprzednią 10 lat temu.
Oczywiście, że pamiętam moją wizytę w Rabce 10 lat temu. Było bardzo dużo dzieci, które zadawały masę pytań. To wszystko działo się na wielkiej scenie w bardzo pięknym otoczeniu.
Tym razem przyjeżdżam w związku z premierą książki, która po szwedzku ma tytuł Mojenien, czyli takie coś, jakieś urządzenie. Wiem, że po polsku książka ma tytuł Dinks.
Ja läste en artikel i tidningen som handlar om artificiell intelligens.
Wszystko zaczęło się od tego, że przeczytałem artykuł o sztucznej inteligencji. O tym, że za jakiś czas będzie ona mądrzejsza od nas. Zacząłem się zastanawiać, co stanie się z nami, ludźmi, a w gazecie napisano, że to może się stać całkiem niedługo, może za 10 lat.
Internet blivit smartare än människans hjärna. Vad gör internet då? Och sen
i kiedy tak stałem i ją obserwowałem, pojawił się mój sąsiad i przechylając się przez płot powiedział, ależ ona jest mądra. Potraktował kosiarkę jak osobę. Powiedział o niej ona. Dał jej tożsamość. Wtedy nazwałem moją kosiarkę Charlie na cześć Charlie'ego Chaplina, który też był taki ruchliwy i sprytny. Ten artykuł w gazecie i moja kosiarka spowodowały, że zacząłem myśleć o napisaniu o tym książki dla dzieci. Bo to nasze dzieci będą musiały sobie radzić w przyszłości z problemami wiążącymi się ze sztuczną inteligencją.
Möjligheten och det här problemet med AI i framtiden.
Napisałem historię dwóch braci, którzy sprawiają sobie Dinksa, który ma za nich wykonywać całą pracę w domu. Ale Dinks staje się coraz bardziej inteligentny i w końcu do braci dociera, że mają duży problem.
I w końcu upptäcker de här bröderna att de har fått ett riktigt problem på halsen. Tekniken verkar omöjlig att...
Książkę napisałem jakieś 4 lata temu, a teraz mówi się o zatrzymaniu rozwoju sztucznej inteligencji, wprowadzeniu nowego prawa, bo my jesteśmy już w takiej sytuacji, jaką opisałem w książce.
I min bok, att vad gör vi nu när AI visar sig vara smartare än vad vi är?
I o tym chcę rozmawiać z dziećmi w Rabce. To będzie niezwykle interesujące. Gdy rozmawiam z dziećmi, to mają podzielone zdania. Mówią o potrzebnych rozwiązaniach, na przykład w medycynie, a z drugiej strony widzą, że przez sztuczną inteligencję są ludzie, którzy mogą stracić pracę. Na przykład my, pisarze albo tłumacze. Dzieci widzą i szanse, i zagrożenia, a to przecież jest ich przyszłość.
Både möjligheten och hotet, och det är väldigt intressant, för det är de som när de växer upp så kommer det här vara en verklighet för dem.
Martin Widmark zapowiada swój pobyt w Rabce, będzie przez kilka dni. Festiwal zaczyna się 12 lipca, kończy 15 lipca. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów, a ktoś będzie mógł pojechać na ten festiwal z książką Martina Widmarka, noszącą tytuł Dinks. Książka przetłumaczona została na język polski przez Martę Dybulę, zilustrowana przez fantastyczną ilustratorkę Emilię Dziubak. To jest kolejna książka w takiej serii tej pary, Emilia Dziubak, Martin Widmark. Te książki są wydawane przez wydawnictwo Mamania. Jeśli macie już jakiś tytuł z tej serii, to pewnie wiecie, o co chodzi. Piękne ilustracje, trochę tekstu, niezbyt wiele tekstu, frapujące historie, ponadczasowe opowieści, takie trochę baśni, trochę podania, takie trochę sagi. No, jest to zupełnie wyjątkowa lektura, zupełnie inna niż Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai, o którym też oczywiście będzie mowa i też będzie spotkanie na ten temat. Wszystkie szczegóły znajdziecie w programie festiwalu w Rabce i będzie też jeszcze ktoś, kto już za chwilę w Alfabecie, również bardzo, bardzo popularny pisarz, autor wielu książek dla dzieci i młodzieży, zdobywca wielu nagród, Marcin Szczygielski. To już za chwilę rozmowa z kolejnym gościem festiwalu. Zapowiedziałam już Marcina Szczygielskiego. On również przyjedzie do Rabki i spotka się z czytelnikami. Na jaki temat będzie z nimi rozmawiał? O jakich książkach będzie mowa? Napisał ich tak wiele, ale są dwa takie tytuły, które są zupełnie nowe i myślę, że sam autor pewnie chętnie będzie chciał o nich opowiedzieć. Jest też wieczór, w czasie którego Marcin Szczygielski sam będzie czytać swoje książki. Będzie się to działo w amfiteatrze, w Rabce. Zerknijcie do programu, tam wszystkie szczegóły. A teraz Marcin Szczygielski w Alfabecie.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Marcin Szczygielski, jakie pan tempo sam sobie narzucił. Jedna premiera po drugiej. A teraz pierwszy tom zapowiadanej przez pana serii. Dosyć nietypowa rodzina. Myślę, że najmłodszym czytelnikom bardzo się spodoba, bo wiem, że uwielbiają książki, w których są różne dziwne zdarzenia, niewyjaśnione postaci, potwory, wampiry i tak dalej. A pan tam nagromadził trochę takich dziwnych bohaterów.
To prawda. Nowy cykl Dom Rodomiłów rozpoczyna się od historii zatytułowanej Kwiatokosy. Poznajemy w niej rodzinę Rodomiłów, bardzo niezwykłych czarnowidzów, ale czarnowidze to nie są pesymiści, ale tacy, którzy dostrzegają siły mroku i co więcej mają zdolności do tego, aby z nimi walczyć. Główna bohaterka Hania dopiero się tą czarnowidzką staje, ale jest na dobrej drodze, żeby z najróżniejszymi potworami walczyć. To jest tak, że ta seria pewnie nie powstałaby, gdyby nie Kasia Szantyr-Królikowska z wydawnictwa Bajka, która, kiedy już dobijaliśmy do mety z opowieściami o Majce z cyklu Czarownica Piętro Niżej, powiedziała, teraz bym chciała horror od ciebie i mówi, i wiesz, może być straszne, nie przeszkadza mi to. Ja mówię, no dobrze, to wymyślimy coś strasznego i tak właśnie natrafiłem na rodzinę Rodomiłów i postanowiłem opisać ich przygody.
No właśnie, bo okazuje się, że jednak mimo wszystko dzieci bardzo lubią się bać.
Ja, to jest jedno, że się dzieci lubią bać, ale ja myślę, że one się trochę muszą bać, dlatego że ten nasz strach, który w dzieciństwie przeżywamy, taki kontrolowany, w bezpiecznych warunkach, on nas uczy tego, jak sobie ze strachem w życiu dalej radzić i oglądanie horrorów wbrew temu, co by się mogło wydawać, wcale nie jest takie bardzo szkodliwe. Ja pamiętam, że kiedyś, kiedy rozmawiałem z panem profesorem Grzegorzem Leszczyńskim, on mi to uświadomił i dla mnie to było niesłychanie. Ja to za każdym razem powtarzam, bo jest to dla mnie cudowne alibi, dlatego że ja po prostu uwielbiam horrory.
No właśnie, ja z kolei nie bardzo, jednak się tak boję, że zamykam oczy i niewiele w ogóle wiem na przykład z filmu. Lepiej jest przy książkach, bo książki jednak dają pewien taki dystans i bardziej sobie chyba jednak wyobrażamy to, że no nie, to autor wymyślił, ale wszystko pan wymyśla. No nie, bo w tych postaciach to są tacy prawdziwi ludzie właściwie.
Oczywiście, że tak. To jest tak, że jeżeli chodzi rzeczywiście o film i kiedy oglądamy horror, możemy oczy zamknąć i sobie wtedy robimy największą krzywdę, bo nasza wyobraźnia płata nam takiego figla, że nam podpowiada dużo straszniejsze rzeczy, niż one tak naprawdę się na tym ekranie rozgrywają. Czytając książkę, oczu nie możemy zamknąć, ale tutaj z kolei do tej naszej wyobraźni się bezpośrednio odwołujemy. Ale pomimo tego, że ci główni bohaterowie są właśnie takimi walczącymi z potworami najróżniejszymi bohaterami, czy też super wręcz bohaterami, oni jednocześnie mają całą gamę ludzkich przywar, takich, które znamy z codziennego życia i myślę, że które znamy też sami z siebie.
Jak będzie pan tę serię konstruował? Wokół konkretnych zadań tej rodziny, przygód, miejsc? Co będzie tym następnym tomem?
Drugi i trzeci tom już są gotowe. To jest Szkieletnicy, to jest tam drugi. Makabrama, to jest tam trzeci. Teraz ostatnio, od razu powiem, żeby ktoś mi tego nie ukradł, wpadł mi do głowy pomysł na tom czwarty, chociaż jeszcze do końca nie wiem, co się w nim wydarzy, ale tytuł prawdopodobnie będzie brzmiał Pstrążki. Główną bohaterką jest Hania. Hania ma te 11 lat i ona tak naprawdę dopiero się wszystkiego uczy na temat jej własnej rodziny, odkrywa jej sekrety, odkrywa sekrety ich domu, w którym mieszkają, domu bardzo niezwykłego, stojącego na warszawskich Siekierkach. I myślę, że wokół jakby tej drogi Hani do bycia prawdziwą czarnowidzką będzie się cała akcja ogniskowała.
Ale ona będzie rosła, będzie coraz starsza, bo wie pan, że to jest niebezpieczne, jak się za szybko dorastają bohaterowie, bo potem nagle ten czytelnik 11-letni musi się mierzyć z problemami bohatera 15-letniego. Jak szybko będzie rosła Hania?
Ja myślę, że to będzie jednak takie mocno kontrolowane, bo kiedy nawet rozmawiałem z Kasią Szantyr-Królikowską, zaproponowałem, mówię, słuchaj, może zrobimy tę serię taką, żeby ona rosła razem z czytelnikiem. Na co Kasia powiedziała, to nie jest dobry pomysł. Trzeba trzymać się tego, co się sprawdziło w przypadku Majki, czyli jakby kierować wszystkie tomy do mniej więcej tego samego wieku odbiorcy. W związku z czym Hania będzie bardzo powoli dorastała w miarę kolejnych tomów, ale na pewno nie będzie się mało w nich działo. O.
Bo mamy przykład Harry'ego Pottera, prawda, który rósł, dojrzewał i to, co czyta dziecko w pierwszym tomie, to raczej ten 7-8-latek sobie nie poradzi z ostatnim tomem. To jest to niebezpieczeństwo, które spotyka autorów bardzo chcących rozwijać swoich bohaterów, ale tutaj będzie się działo dużo, tylko że cały czas mniej więcej na jednym poziomie.
Tak, jeżeli to będzie mniej więcej cały czas ta sama historia, opowiadana etapami i ja myślę, że takie doprowadzanie historii do bardzo zaawansowanego wieku bohatera, to nie jest dobra rzecz, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no nasza wyobraźnia jest najważniejsza. I lepiej tej wyobraźni zostawić trochę pola do działania, a nie wszystko opowiadać czytelnikowi. I ja pamiętam, że na przykład takim trochę rozczarowaniem były dla mnie ostatnie tomy Ani Zielonego Wzgórza, gdzie ona już była taką no, mocno dojrzałą panią i tak sobie myślałem, kurczę, no wolałbym się jednak domyślać, co się z nią dalej wydarzy, a nie o tym czytać.
Właśnie. To jest bardzo ważne, co pan powiedział, żeby zostawić czytelnikowi tę przestrzeń wyobrażania sobie dalszego ciągu. A ja muszę powiedzieć, że mnie jest bardzo trudno wyobrazić sobie dalszy ciąg Antosi. Co się będzie z nią działo? Tak trudny ten pierwszy tom. Rozmawialiśmy już kiedyś o nim w Alfabecie i przyznałam się panu do tego, że no, ze łzami w oczach czytałam tę historię i myślę, że tak samo mają czytelnicy. To co się dalej dzieje z Antosią? Mam nadzieję, że już będzie niedługo drugi tom.
Będzie niedługo drugi tom, mam nadzieję. Będę pisał go latem. Mam już pozbierane informacje. Nie było to łatwe. Chciałbym, żeby w drugim tomie Antosia bardziej poznała społeczność Kazachów i żeby do nich się zbliżyła. To była naprawdę fascynująca kultura, która właściwie przez Związek Radziecki została stłamszona, zdławiona i wdeptana w ziemię, ale wiem, że Polacy, którzy do Kazachstanu trafiali, czasami z tymi Kazachami, jeszcze takimi prawdziwymi, żyjącymi według ich dawnych tradycji, mieli kontakt. Chciałbym, żeby w tym drugim tomie Antosia też trafiła do Polskiego Domu Dziecka, bo takie istniały w Kazachstanie i dosyć dobrze są udokumentowane ich historie. Historie wstrząsające, czasami naprawdę bardzo poruszające. I chciałbym, żeby Antosia miała szansę na powrót do Polski. Cały czas jeszcze nie wiem, czy odnajdzie mamę, czy tej mamy nie odnajdzie, ale na pewno wiem, że chciałbym, żeby pojechała na ziemię zachodnie, na ziemię, które Polska dostała po zakończeniu II wojny i była jedną z tych pionierek, pionierów, którzy tam się znaleźli.
No to zdaje się też trochę pana rodzinne losy, prawda?
To akurat tak. O ile w mojej rodzinie nie mieliśmy takiej historii związanej z wywożeniem naszych członków, naszej rodziny na wschód, bo byliśmy raczej z centralnej Polski i z zachodniej. O tyle moi dziadkowie rzeczywiście z centralnej Polski tuż po zakończeniu wojny uciekli na ziemię odzyskane i w tym Szczecinie mój dziadek od pierwszych dni właściwie, kiedy tylko Szczecin został włączony do Polski, próbował przetrwać. I te ich opowieści, no to jest naprawdę fascynująca sprawa.
Czyli korzysta pan też z tych prawdziwych rodzinnych historii? Pisząc taką książkę?
Na pewno, tak. Na razie jeszcze tego nie robiłem. Do tej pory tylko odrobinę dotknąłem tego tematu, pisząc jedno z opowiadań do tomu W kółko o dziewczynach. Tam właśnie była bohaterka, która mieszkała w Szczecinie w 1946 roku i trochę opowiedziała o tym, jak wyglądał tamten czas. Myślę, że dla młodego czytelnika to jest coś absolutnie niesamowitego.
Tak, bo ile my dorośli czytelnicy już trochę mamy tych zarówno literackich, jak i dokumentalnych, jak i reportażowych książek o tak zwanych ziemiach odzyskanych, tak, i o tym, co tam się działo zaraz po wojnie i skąd się wzięli ci nasi przodkowie tam, to dzieci w ogóle prawie nie mają takich lektur i myślę, że dla nich to może być, szczególnie te starsze dzieci, to może być też taka lekcja historii po prostu.
Na pewno lekcja historii, ale też myślę, że coś niesamowicie fascynującego, bo ja pamiętam, że kiedy byłem mały, miałem, nie wiem, 11-10 lat i moi dziadkowie mi czasami opowiadali o tym, jak wyglądał Szczecin, do którego przyjechali, który był wyludniony, gdzie chodziło się od mieszkania do mieszkania, zaglądało się do środka i się wybierało, czy chcemy mieszkać tu, czy gdzie indziej, czy tu są fajne meble, może tam będą lepsze. Ja pamiętam, że wtedy to dla mnie było absolutnie coś fascynującego. I myślę, że to na pewno zasługuje też na opowiedzenie temu młodemu czytelnikowi.
No a do Kazachstanu pan pojedzie, czy nie? Czy może już pan tam był?
W Kazachstanie nie byłem i nawet szczerze powiem, że się zastanawiałem, bo chciałbym zobaczyć ten kraj. Ja kiedy zacząłem pisać pierwszy tom Antosi, to ja naprawdę nic nie wiedziałem. Ani tak do końca nie wiedziałem nic o wywózkach, nie wiedziałem o tym, jak wyglądało życie tam, jak wyglądało życie w kołchozach, jak wygląda Kazachstan. I dopiero kiedy zacząłem go opisywać, zacząłem go oglądać dzięki internetowi oczywiście, dzięki Google Maps, które są niesamowite, niezawodne, nawet tam można znaleźć Street View i pooglądać sobie różne miejsca, to ja nagle się zorientowałem, że to jest tak porażająco piękny kraj. No nie wiem, czy to nie jest zbyt patetyczne, co teraz powiedziałem, te słowa, ale one naprawdę, to jest coś takiego, że ta przyroda tam i ten bezkres, ten ogrom jest taki porażający. I myślę, że że chciałbym tam pojechać. No na pewno nie zdążę tego zrobić przed napisaniem drugiego tomu Antosi, ale też myślę, że nie jest to niezbędne, dlatego że ten Kazachstan, który tam jest teraz, trochę nijak się ma do tego Kazachstanu, który istniał tam te 80, no powiedzmy, no tak, 80 lat temu. W związku z czym, jeżeli tam pojadę, to tylko dla siebie, nie dla książki.
Przed panem za to bliższa podróż, bo podróż do Rabki na Festiwal Literatury dla Dzieci. Spotka się pan tam z czytelnikami. Będzie pan miał też możliwość przeczytania fragmentów której książki, którą będzie pan czytał?
Chciałbym czytać Antosię i wiem, że będę miał chyba szansę, żeby przeczytać fragment Antosi i będę miał też szansę, żeby przeczytać fragment Kwiatokosów. I z tego się też bardzo cieszę, bo Kwiatokosy to jest taka książka, która właśnie jest stworzona do głośnego czytania.
Do tego, żeby się trochę bać i trochę śmiać, prawda? A to bardzo lubimy na spotkaniach w Rabce.
Tak, ja też to bardzo lubię. Bardzo lubię obserwować moich czytelników, kiedy ja im czytam i widzę uśmiechy na ich twarzach albo chichoty słyszę. I kiedy to się nie dzieje, to mnie to ogromnie deprymuje.
Czekamy na pana w Rabce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i namawiam, czytajcie jak najwięcej.
Ja mam jedną z tych książek, o których mówił Marcin Szczygielski, czyli książkę zatytułowaną Kwiatokosy, tę taką straszną, ten taki horror. No, trzeba trochę odwagi, żeby takie lektury czytać. Książka z ilustracjami Marty Krzywickiej została wydana przez wydawnictwo Bajka. Proszę pisać w tej sprawie alfabet@radiokraków.pl w tytule Kwiatokosy. Nie podałam adresu mówiąc o Dinksie, ale oczywiście też można pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Dinks przez pisany przez K. Taki tytuł nosi książka Martina Widmarka, która również czeka na swojego nowego właściciela. To goście festiwalu w Rabce. Tych gości jest oczywiście o wiele więcej. Proszę zaglądać do programu i proszę przyjechać. Ja tam też będę. Czekam na spotkania z czytelnikami. Festiwal w Rabce od 12 do 15 lipca, już w tym tygodniu. A my wracamy do naszych wakacyjnych propozycji, wakacyjnych rozmów. Już za chwilę przeniesiemy się nad Bałtyk. Jan Wilkanowski jest autorem książki przepięknej, książki, która ukazała się niedawno w wydawnictwie literackim, nosi tytuł Bałtyk, przewodnik dla dużych i małych. Jan Wilkanowski jest nauczycielem WF-u i biologii, ale jest też przewodnikiem i działaczem ekologicznym i wie wszystko o Bałtyku, ale też o terenach nad Bałtykiem. I opowiada w naszych lipcowych alfabetach o tym, jak bezpiecznie wypoczywać nad morzem i na co zwracać uwagę. No na przykład trzeba zwracać uwagę na foki.
Odwiedzając Bałtyk, zwłaszcza spacerując po plaży, mogą Państwo spotkać ssaki morskie. Spotkanie z fokami nie jest bardzo częste, ale możliwe, więc kilka informacji, jak należy się zachować i jakie foki możecie Państwo zobaczyć. Oczywiście wszystko to jest opisane w przewodniku, ale informacji nigdy za wiele. Więc największą foką jest foka szara. Największą, to znaczy 2 metry albo i więcej. Jeżeli będzie to pan foka, no to nawet i 3 metry. A te najmniejsze to foki obrączkowane. Mają 1,20 m, ale nieczęsto je można spotkać. Ale najrzadziej spotkacie Państwo fokę pospolitą. O, skąd nazwa? Nazwa wzięła się stąd, że ona jest pospolita na całym świecie, ale nie w naszym morzu. Jak zachować się, gdy spotkacie Państwo fokę? Przede wszystkim pamiętamy, że jest to dzikie zwierzę, drapieżnik, który ma zęby i potrafi ich użyć. Więc z daleka nie podchodzimy, robimy zdjęcie z dużej odległości, nie głaszczemy. Tutaj zwracam uwagę na tą pierwszą informację, czyli ma zęby i potrafi ich użyć. I kogo powiadamiamy? Oczywiście najlepiej by powiadomić błękitny patrol WWF lub fokarium w Helu. Nie sądzę, żeby Państwo mieli ten numer w komórce, więc po prostu dzwonimy na numer 112 z informacją, że leży sobie foka na plaży. Przy wejściu, warto zapamiętać, którym wejściem Państwo weszliście i wtedy dalej informacja będzie przekazana. Czy trzeba się foki obawiać? Nie. Jeżeli foka jest w dobrej formie, ucieknie do wody, a jeżeli będą Państwo cierpliwie obserwowali i być może i ciekawe zdjęcia Państwo wykonacie. Czego życzę Państwu podczas pobytu na plaży? Takich właśnie spotkań z fokami.
Ja powinnam chyba jeszcze dodać, że Jan Wilkanowski jest też koordynatorem Błękitnego Patrolu i właśnie zajmuje się ochroną bałtyckich zwierząt. I jest też autorem książki, oj, ona jest taka wielka, że aż trudno ją obrócić, książki Bałtyk, przewodnik dla dużych i małych, książki, która została wydana przez wydawnictwo literackie z fantastycznymi ilustracjami Oli Krzanowskiej i mam egzemplarz dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Bałtyk. Na koniec słuchamy. No wiecie, że jest taka tradycja, prawda, że w Alfabecie się na koniec słucha audiobooków. Ja szukałam na wakacje czegoś wyjątkowego i wydaje mi się, że absolutnie wyjątkowa jest seria stworzona przez Andrzeja Maleszkę, nawiązująca do cyklu Magiczne drzewo, ale idąca w takim kierunku, żeby w każdym z kolei tomie przedstawiać jednego bohatera tak trochę bliżej z Magicznego drzewa i żeby ten bohater przeżywał jeszcze bardziej zwariowane przygody. W książce, którą proponuję w czasie wakacji w lipcu, tym bohaterem, a właściwie tą bohaterką jest Julka. A ten tomik nosi tytuł Stwór. My słuchamy fragmentów audiobooka. Co dalej dzieje się z Julką, czyta Julia Kamińska.
Siedziała samotnie, ukryta za szafką. Była zła i smutna, ale bardziej zła. W szatni nie świeciły się lampy, lecz w ciemności lśniło jakieś światełko. Zielony promień przecinał mrok. Julka zobaczyła, że światło wychodzi z jej plecaka. I wtedy sobie przypomniała. Przecież ona ma... Złapała plecak i szybko go otworzyła. Wyjęła buteleczkę ze świecącym płynem. Cudowny atrament! Julka nosiła go zawsze ze sobą, bo to był jej największy skarb. Butelka lśniła w mroku. Teraz pokażę tym wstrętnym dzieciakom! Szepnęła Julka. Napiszę życzenie, żeby spotkała je straszna kara. Coś najgorszego. Wyjęła zeszyt i pędzelek. Zastanawiała się, jaką karę wyczarować. Już wiem, powiedziała. Niech te dzieci miauczą, zamiast mówić. Nie, to jest głupie. Lepiej niech się zmniejszą. Wtedy nie będą mnie bić. Albo niech w ogóle znikną. Albo niech im wyrosną wielkie nosy, trąby jak u słoni. Będą ciągnąć nosy po podłodze. Julka nie mogła się zdecydować, jaka kara jest najlepsza, to znaczy najgorsza. W końcu zanurzyła pędzelek w atramencie i po prostu napisała: niech będą ukarani. 3 razy. Postawiła kropkę i czekała, co się stanie. Przez długi czas nie działo się nic. Panowała cisza. Tylko tykał zegar na ścianie. Nagle trach! Coś wleciało do szatni i wylądowało obok Julki. To była puszka. Niezbyt duża, czerwona, ze złotymi gwiazdkami. Wyglądała bardzo ładnie. Na wieczku był napis: otwórz mnie. Super zmyłka, zaśmiała się Julka. Wygląda jak puszka z cukierkami, a w środku jest coś okropnego. Zastanawiała się, co zrobić z tą puszką. Po prostu ją tu zostawię. Te dzieciaki będą ciekawe, co jest w środku. Na pewno ją otworzą i wtedy zostaną ukarane. 3 razy. I dobrze im tak. Julce zdawało się, że w puszce coś piszczy. Jakby siedziało tam jakieś stworzenie. Oczywiście nie próbowała sprawdzać, co to jest. Postawiła puszkę na środku szatni. Wzięła swój plecak i popędziła do wyjścia. W holu stała woźna. Dziecko, dokąd ty idziesz? Zawołała. Lekcje jeszcze się nie skończyły! Julka udawała, że nie słyszy. Wybiegła ze szkoły. Na ulicy było zimno i padał deszcz. Julka najpierw biegła, potem się zmęczyła i zaczęła iść powoli. Złość jej minęła i poczuła niepokój. Wciąż myślała o strasznej puszce, którą zostawiła w szkole. Nawet nie wiem, co w niej jest. A jeśli zdarzy się coś naprawdę groźnego? Z puszki wyjdzie jakiś potwór i dopadnie te dzieci? A one właściwie nie zrobiły nic złego. Po prostu trochę się pokłóciliśmy. Julka szła coraz wolniej, aż w końcu się zatrzymała. Bo już wiedziała, że zrobiła coś głupiego. Bardzo głupiego. I bardzo złego. Muszę to powstrzymać, szepnęła. Muszę! Popędziła z powrotem do szkoły. Wbiegła do szkolnego holu. Pognała do szatni. Lekcja WF-u jeszcze trwała i w szatni było pusto. Puszka wciąż stała na podłodze. Na szczęście nikt jej nie otworzył. Julka nie wiedziała, co z nią zrobić. Wyrzucić do śmietnika? A jeśli ktoś ją wyjmie? Lepiej wrzucę ją do rzeki, pomyślała. Nie, bo wypłynie i wyląduje na plaży. Ta puszka była jak bomba. Mogła wybuchnąć i rozrzucić po świecie straszne kłopoty. W końcu Julka szepnęła. Zabiorę ją do domu. Schowam pod łóżkiem, a potem coś wymyślę. Wzięła ostrożnie puszkę i wybiegła ze szkoły.
Bohaterowie magicznego drzewa, tomik nosi tytuł Stwór. Słuchaliśmy fragmentu audiobooka w wykonaniu Julii Kamińskiej. Całą serię i książek, i audiobooków wydaje wydawnictwo Znak. I mam od Znaku, znak emotikon, mam od Znaku książkę, papierowe wydanie dla słuchaczy Alfabetu. Audiobook można poszukać w sieci, ściągnąć, natomiast my tutaj mamy książki papierowe, więc proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Stwór. To była ostatnia propozycja w programie. Teraz będę sprawdzać maile i wysyłać potwierdzenia do tych, którzy dzisiaj mieli szczęście. Bałtyk i audiobook i książka Stwór będą jeszcze w Alfabecie gościć w tym miesiącu, więc jeszcze będzie szansa w lipcu. Ja tymczasem jadę do Rabki i mam nadzieję, że wrócę z festiwalu również z ciekawymi rozmowami, które będę prezentować w najbliższych programach. A wam życzę dzisiaj dobrej niedzieli razem z Tomkiem Orzechowskim. Do usłyszenia za tydzień, parę minut po godzinie 9.